Leszka Wisławy Wygłodziowi, który bardzo jasno i konkretnie bronił w imieniu katolików świeckich, którzy to jakoś oceniali i o tym dosyć dużo mówili.
Ja myślę, że tutaj też warto wspomnieć biskupa Kaczmarka, który też był odsądzany od czci, od wiary, był przez różnych dziennikarzy atakowany. Dzisiaj to politycy, można powiedzieć, że ostoje moralności, jako takie są podawane te osoby, politycy. A przecież ksiądz biskup Kaczmarek był, jak pamiętamy, to jest historia, są zapisy, są dokumenty, był przesłuchiwany przez 4 dni na stojąco, był bity, katowany.
Torturowany. No, Mazowiecki, prawda, był jednym z tych, który pisał jako o zdrajcy Kościoła o biskupie Kaczmarku. Ja to wiem z przekazów publicystycznych, nie z faktów, bo tych faktów wtedy nie mogłam znać, ale przekazów publicystycznych. I przekazy te niestety w bibliotekach zostały wycofane, kiedy Mazowiecki przyszedł na urząd premiera w Polsce. W bibliotece, wiem, narodowej zostały wycofane. Zdaje się, że w bibliotekach uniwersyteckich obu uniwersytetów katolickich.
Więc to nie też chęć jak gdyby szukania argumentów, ale zawsze pojawia się pytanie, od kiedy notatka SBK, prawda? Ja pamiętam to, co robiono z księdzem Popiełuszką, tym kapłanem, czy nie tylko z nim, ale przecież to jemu przecież podrzucano i jakieś, czy próbowano zdjęcia, próbowano go wmieszać, próbowano go uwikłać w jakiś sposób i co? I na takich notatkach UBK-ów, SBK-ów mamy opierać dowody, tak?
Demokracja w Polsce. Ten dokument podpisany jest Grey, a dopiero potem jakimś innym zupełnie atramentem, nie wiadomo kto to podpisał, Wielgus. To też jest świadectwo przeciwko dokumentowi. Ja jeszcze powiem, że ci, mam tutaj wiele zastrzeżeń do IPN-u, bardzo do tego, że któryś z tych, nie pamiętam nazwiska i nie mogę go powiedzieć, ale powiedział, że on wydał z IPN-u dokumenty Gazecie Polskiej. To jest pozaprawne. To IPN-owskie działanie może naprawdę być na szkodę całej instytucji. Chyba ktoś nad to pracuje, żeby tak było.
Bardzo dziękuję. Rozmawiałem z panią profesor Krystyną Czubą. Rozpoczynamy mszę świętą z niedzieli Chrztu Pańskiego, który będzie przewodniczył prymas Polski, kardynał Józef Glemb, w Bazylice Archikatedralnej Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. Przed chwilą wszedł do do katedry ksiądz arcybiskup Sensowiec. Słyszeliśmy te oklaski, te wyrazy życzliwości, miłości. Świadomi jesteśmy tego, że pośrodku nas stoi Chrystus. Chrystus, który założył Kościół, który go prowadzi, który zachęca nas do zaufania, do ogromnej miłości, do tego, by w tych najtrudniejszych momentach, które niejako porażają nasze serce, chcą i wyrwać z naszych serc zaufanie może, mamy być wierni Chrystusowi, mamy zawsze mu pozwolić się prowadzić.
Dziękujemy Telewizji Polskiej SA za udostępnienie sygnału.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
Eminencje, ekscelencje, drodzy bracia kapłani, siostry zakonne, bardzo szanowni państwo, kochani w Chrystusie, bracia i siostry. Pragnę was poinformować o liście, który złożyłem na ręce Ojca Świętego. Mój list brzmi następująco. Po dogłębnej refleksji i ocenie mojej osobistej sytuacji, zgodnie z kanonem 401, paragraf 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, składam na ręce waszej świątobliwości rezygnację z urzędu arcybiskupa metropolity warszawskiego. Prosimy o uszanowanie woli księdza arcybiskupa. Jesteśmy na mszy świętej. Prosimy o uszanowanie woli księdza arcybiskupa.
Komunikat nuncjatury apostolskiej. Komunikat nuncjatury apostolskiej w Polsce. Nuncjatura apostolska w Polsce niniejszym urzędowo zawiadamia, że ksiądz arcybiskup Stanisław Wielgus, arcybiskup metropolita warszawski, w dniu przewidzianego ingresu do Bazyliki Katedralnej i rozpoczęcia posługi duszpasterskiej w Kościele Warszawskim złożył rezygnację ze swojego urzędu na ręce Ojca Świętego Benedykta XVI zgodnie z przepisami kanonu 401, paragraf 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Ojciec Święty przyjął rezygnację księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa i powierzył księdzu kardynałowi Józefowi Glempowi, prymasowi Polski, pełnienie funkcji administratora apostolskiego archidiecezji warszawskiej do czasu podjęcia dalszych decyzji. Warszawa 7 stycznia 2007 roku podpisał arcybiskup Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce.
Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, byśmy z czystym sercem sprawowali najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, po chrzcie w Jordanie uroczyście ogłosiłeś, że Chrystus, na którego stąpił Duch Święty, jest Twoim umiłowanym Synem. Spraw, aby Twoje przybrane dzieci, odrodzone z wody i Ducha Świętego, żyły w Twojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku.
Wysłuchajmy w skupieniu czytań biblijnych przeznaczonych na niedzielę Chrztu Pańskiego.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. To mówi Pan: oto mój sługa, którego podtrzymuję, wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że duch mój na nim spoczął. On przyniesie narodom prawo. Nie będzie wołał, nie podnosił głosu. Nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi gnotka o nikłym płomyku. On z mocą ogłosi prawo. Nie zniechęci się, ani nie załamie, aż utrwali prawo na ziemi, a jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie. Ująłem Cię za rękę i ukształtowałem. Ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności. Oto Słowo Boże.
Ześle pokój swojemu ludowi. Oddajcie Panu pokój, synowie Boży. Oddajcie Panu chwałę i sławcie imię do potęgę. Oddajcie chwałę Jego imieniu. Na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana. Ponad wodami głos Pański, Pan ponad wód bezmiarem. Głos Pana potężny, głos Pana pełen dostojeństwa. Zabrzmiał Bóg majestatu, a w świątyni Jego wszyscy wołają chwała. Pan zasiadł nad potopem, Pan jako król zasiada na wieki.
Czytanie z Księgi Dziejów Apostolskich. Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza przemówił: przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł on dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z nim. Oto Słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich. Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty stąpił na niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos. Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.
Oto Słowo Pańskie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsza niedziela nazywa się Niedzielą Chrztu Pańskiego. Kończy ona okres Bożego Narodzenia i wprowadza nas w liturgiczny ciąg mszy świętych i liturgii, które będą mówiły o pracy Jezusa Chrystusa nad formowaniem Kościoła w czasach swego ziemskiego bytowania. Ale nadto niedziela ta nazywa się Niedzielą Sługi Bożego. Ten sługa Boga ukazuje się najpierw w pierwszym czytaniu. Jest to prowadzony przez Boga i ukształtowany człowiek, który umie i rozumie intencje Boga i tak postępuje, aby trzciny nadłamanej nie złamać, żeby knota tlącego nie zgasić, żeby promować prawo Boże i to z odwagą i na całym świecie, i aby skłaniać do wypełniania przykazań Bożych. Taka to wizja sługi Pana ukazuje się w Starym Testamencie, a gdy wsłuchamy się w czytanie Ewangelii Świętej, to widzimy, że zarysem takiego sługi Bożego jest Jan Chrzciciel, ale to nie on jest właściwy, ale tym właściwym sługą Boga jest sam Syn Boży, Jezus Chrystus. On daje się ochrzcić w Jordanie, tak jak inni grzesznicy, po to, żeby usłyszany był głos z nieba: to jest Syn mój umiłowany, w Nim mam upodobanie. Oto jakby treść bardzo głęboko prowadzająca nas w istotę Kościoła i w posługę dla Kościoła ludzi, którzy mają uświęcać siebie i przez swoje uświęcenie uobecniać Boga w świecie i głosić Jego prawo do świata, a jednocześnie przybliżać to wszystko, co jest niebieskie, co jest nadprzyrodzone, co jest ciągle od Boga źródła miłości przybliżane ku ziemi. Takie to ideały można odczytać z dzisiejszych czytań liturgicznych. Ale my jesteśmy w konkretnej sytuacji dzisiaj. Pozdrawiam księdza kardynała i wszystkich arcybiskupów i przewodniczącego konferencji episkopatu, wszystkich zacnych duchownych licznie zebranych, Pana Prezydenta Rzeczypospolitej i wszystkich dostojników, którym spoczywa na sercu i na sumieniu odpowiedzialność za dzieje i postęp ojczyzny. I oni także w tej wizji sługi Pana odczytują także i swoje powołanie. Zwłaszcza, że dziś ten rok jest rokiem, w którym dominuje hasło: przyjrzyjcie się powołaniu waszemu. A powołań jest tyle, ile jest funkcji społecznych, ile jest osobistych charyzmatów. To są te okoliczności, które dzisiaj nas sprowadzają do modlitwy w tej czcigodnej archikatedrze warszawskiej, aby, jak zamierzaliśmy, mógł nowy arcybiskup podjąć pracę ku dalszemu uświęceniu. Warszawa nie jest miastem łatwym, wiadomo, stolica i zawsze nurty myśli, uczuć wyprzedzają często inne ośrodki. Gdy pomyślimy o przeszłości, to nie brak tu przykładów ogromnego heroizmu, ale także i przykłady zagubienia się, osłabienia, trudności. W tym wszystkim bierze udział Kościół. Nie ma takiej sytuacji, gdzie by Kościół był opuszczony przez wiernych, albo żeby Kościół opuścił wiernych, a właściwie naród. Zburzenie tej katedry to jest ostatni fragment dziejów, który jeszcze sięgamy pamięcią. Przecież był zniszczony razem z Warszawą. Tutaj przechodził front, tu lała się krew, tu były gruzy, ale pod tymi gruzami w piwnicach ciągle jeszcze były grobowce z czasów dawnych, które przetrwały i które były jak gdyby znakiem tego trwania, który musi tutaj pozostać. I tak pozostaje takim przykładem, zawsze najbardziej czytelnym, jest takie chwilowe niezrozumienie, jakie miało miejsce w czasach powstania styczniowego, a właściwie krótko przed powstaniem styczniowym, kiedy arcybiskupem warszawskim został mianowany Zygmunt Szczęsny Feliński, kapłan wykształcony, właściwie wykształcony w Paryżu, ale po śmierci Słowackiego podjął studia seminaryjne i był wykładowcą w Akademii w Petersburgu. Otóż z Petersburga przyjeżdżał kapłan jako arcybiskup. Budziło to ogromnie wiele sprzecznych uczuć, dlatego że stan emocjonalny tamtych czasów był znacznie wyższy, a patriotyzm rozważano jako rzecz całkowicie nadrzędną. Otóż ten arcybiskup, a to był święty arcybiskup, mimo początkowej odruchowej niechęci, tak ukochał ten lud, że gdy stanowczo przeciwstawił się carowi, car akurat w środku powstania styczniowego wezwał go do siebie i kazał mu do Warszawy więcej nie wracać, osadzając go za Uralem, i tak już pozostał, nie wracając nigdy do swojej biskupiej stolicy, do śmierci. Mogę przypomnieć także kardynała prymasa Wyszyńskiego, bo jakże nie przypomnieć tej wielkiej figury sługi Bożego, który tutaj przez tyle lat głosił Słowo Boże, ale także i potrafił cierpieć, który nadał, kochając Warszawę, jak blask swojej duchowości na tym, co wśród nas jest dobre, szlachetne, co w Warszawie się budzi jako chęć piękna, dobroci, rzetelności. Starałem się iść drogą mojego wielkiego poprzednika, a były to czasy trudne. Przejście z ustroju Polski Rzeczypospolitej Ludowej na Polskę wolną, o ustroju demokratycznym, to są także dzieje i zmagania się nie moje, albo nie tylko moje, wszystkich, zwłaszcza szczególnie duchowieństwa, szczególnie osób świeckich, oddanych Kościołowi, rozumiejących Kościół. To był ustawiczny, stopniowy wzrost, zrozumienie działania opatrzności Bożej, która często doświadczając, doświadczania wykorzystuje ku naszemu wzmocnieniu, ku wzrostowi naszej godności. Biskup Wielgus także wpisuje się w te charaktery, które podciągamy jako sługi Pana. Tak, biskup Wielgus, arcybiskup Wielgus jest sługą Boga. To, że perypetie przechodził, różne to są doświadczenia, które powinny służyć ku budowaniu człowieka, żeby zrozumieć głębiej jego zależność od Boga, a jednocześnie potrzeby dogłębnego widzenia zła. Z życiorysu księdza arcybiskupa Wielgusa wiemy, jak bardzo kochał naukę, jak bardzo kochał naukę teologii, a więc naukę Kościoła. I ta na obszarze tej nauki robił takie postępy, że zainteresowały się nim siły służby bezpieczeństwa. Co to były służby bezpieczeństwa? To była organizacja czy instytucja w Polsce Ludowej, która miała czuwać nad poprawnością charakterów. To znaczy, żeby nie było przerostu burżuazji, żeby nie było odchyleń ideologicznych, żeby nie było nadmiaru dewocji, żeby ludzie byli ukształtowani według modelu, jaki został narzucony z ideologii marksistowsko-leninowskiej. To była ogromna organizacja wyspecjalizowana, która penetrowała wszystkie warstwy społeczne, może w sposób szczególny duchowieństwo, jako najbardziej niezależne, jako najbardziej pielęgnujące patriotyzm. Otóż ta ideologia, która jak walec szła przez sumienia i starała się je spłaszczać po to, żeby wyrównywać wszystko do poziomu ówczesnego socjalizmu. W Polsce ten walec miał pewne dylatacje. Nie był to walec tak miażdżący jak w innych państwach, ale wszelako był wszechobecny i dlatego penetrował ludzi bardziej zdolnych i wszystkie wysiłki wkładał, aby ich podporządkować. My nie wiemy dzisiaj ani strategii, ani sposobów działania, przynajmniej jeżeli znamy to z opowiadania, ale nie ze systematycznego badania i wykładu. Otóż w takie zawirowania dostał się ksiądz arcybiskup jako kapłan, bardzo gorliwy kapłan, który się nie podobał.
i za wyrzucanie mu z tego, iż był za gorliwy, zostawał nagany. I dzisiaj łatwo powiedzieć, że został włączony w te zawirowania, ale nie znamy sposobów presji, jakie zostały wywarte na to, żeby taki akt, nieważny z mocy prawa, bo nie sprawi, bo zastraszenie i groźby i krzyki. Dzisiaj o tym nie wiemy. My wiemy, że to było. Dalej, nie wiemy, jak to opuścił szeregi, jak to łatwo pozbyto się nieużytecznego sługę. O tym dokumenty milczą. Dzisiaj dokonał się nad arcybiskupem Wirgusem sąd. Cóż to za sąd? Na podstawie świstków, dokumentów trzeci raz odbijanych. Nie chcemy takich sądów. Sądów, które... Jeżeli przeciw osobie ma się konkretne zarzuty, to trzeba je sformułować i on musi się do nich ustosunkować. Nadto muszą wystąpić obrońcy, muszą być świadkowie. Dokumenty muszą przejść ocenę prawidłowości, zgodności. Więc wszystkiego tego w tym osądzie biskupa Wielgusa zabrakło. To nie był sąd. Biskup Wielgus był przymuszony szykanami, krzykiem, wrzaskiem do tego, aby włączył się w współpracownika. Dlaczego ten współpracownik dzisiaj nie świadczy? Przecież możemy się doliczyć kilkudziesięciu tysięcy ubowców, którzy gdzieś są rozlokowani w dobrych, myślę, posadach i nie mamy żadnego świadka, który by wtedy świadczył. Trudno więc dzisiaj z całą powagą myśleć o Instytucie IPN-ie, o tym, że on jest dostarczeniem, wyrocznią i źródłem informacji o obywatelach dla całego państwa. To jest stanowczo za mało, bo to jest
zbyt brudne i zbyt powierzchownie tylko dotykane, a jest to ogromna plama na współczesnym pokoleniu, które musi się z tego wydobyć. Bracia i siostry, nasze kryterium kościelne co do kwalifikacji sługi Bożego nie opiera się tylko na kryształowej przeszłości. Przeszłość jest także domeną Pana Boga, nad którą On żałującemu może przebaczyć i go rozgrzesza. I to nie tylko chodzi o księży, bo przecież więcej mamy osób w innych kategoriach zawodów niż wśród duchowieństwa, którzy byli dotknięci temu podporządkowaniu się służbom bezpieczeństwa. Ale myślę o tym ogólnym stwierdzeniu, że Bóg w swojej strategii służby sobie w powoływaniu sługi Pana ma inne kategorie kwalifikacji, inne kryteria. Przypomnę jedno wydarzenie, które jest dla Kościoła charakterystyczne. Pan Jezus mianował świętego Piotra głową kolegium apostołów i głową Kościoła. Święty Piotr to nie był kryształ, to nie był ideał bez skazy. Przeciwnie, w jego życiu napotykamy słabości, czasem zawahania, czasem złe nawet doradztwo. Taki był święty Piotr, zwłaszcza, że zaparł się Pana Jezusa. Potem płakał. Ale Pan Jezus, przychodząc do Piotra, pytał się, czy ty mnie miłujesz? To było kryterium. Święty Piotr odpowiada, Panie, ja cię miłuję. Ty wiesz, że cię miłuję. I wtedy zapada najwyższa decyzja, najwyższa nominacja. Paś, baranki moje. Tak więc, bracia i siostry, Kościół ma swoje widzenie, bo to nie tylko jest widzenie instytucji ziemskiej, chociaż i te kategorie są, ale jest to wizja przecież ciała mistycznego Chrystusa, którym jesteśmy żywymi członkami, przez które przepływa łaska. A łaska to jest bezmiar dobroci Bożej. I tak musimy kształtować siebie. To znaczy, jesteśmy jako kapłani z ludu wzięci. I na nas odbija się to, co na ludziach. Mamy swoich kolegów, lekarzy, inżynierów i techników i adwokatów. Jesteśmy z ludu wzięci, ale po to, żeby służyć ludowi przez Chrystusa. I dlatego nasze takie usilne przylgnięcie do Chrystusa w chwilach trudnych, to, że przeżywamy chwile trudne, bo jest inaczej paść owcem, paść baranki moje, gdy one słuchają, a inaczej, gdy czują niechęć. I to Kościół bierze pod uwagę, ale przecież zasady są zawsze podstawowe, zawsze te same, zwłaszcza zasada miłości. Im bardziej będziemy kochać Chrystusa i uczyć Jego miłości, tym będziemy lepszymi kapłanami i lepszymi pasterzami. Amen. Boga Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, stół istotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ani również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jako znajmie Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca, i powtórnie przyjdzie chwała sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Przywołując wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Polski oraz patronów archidiecezji świętego Stanisława biskupa, świętego Stanisława zakonnika i świętego Jana Chrzciciela, patrona katedry, zanieśmy do Boga nasze wspólne prośby.
Módlmy się za Kościół Święty, aby głosił Ewangelię wszystkim narodom, przez chrzest obmywał ludzi z wszelkiego grzechu i przywracał im godność dzieci Bożych.
Módlmy się za papieża Benedykta, aby niestrudzenie przypominał światu, iż Bóg jest miłością i że świat oraz każdy z nas potrzebuje Boga.
Módlmy się za arcybiskupa Stanisława, aby Chrystus Pan umacniał go swą mocą i Matka Boża, Królowa Polski, otaczała go swoją przemożną opieką.
Dominum te precemus, te domamus.
módlmy się za księdza prymasa, aby Chrystus, dobry pasterz, wejrzał na trud jego wieloletniej posługi biskupiej i napełnił go swoją świętą łaską.
Dominum te precedur,
Módlmy się za archidiecezję warszawską, aby z wiarą przeżywała obecne chwile i wierna swojej tradycji trwała przy Chrystusie i Jego Kościele.
Dominum te precedur.
Módlmy się za nasze zgromadzenie na tej uroczystej modlitwie, abyśmy odrodzeni przez chrzest do nowego życia pozostawali w służbie odwiecznej mądrości i miłości.
Dominum te precedur.
Boże, odwieczna mądrości i miłości, przyjmij nasze pokorne błagania i spraw, aby łaska Chrztu Świętego, który dzisiaj wspominamy, uzdalniała nas do służby Tobie w Świętym Kościele. Przez Chrystusa Pana naszego.
Rozpoczyna się procesja z darami. Wino, chleb przyniosą do ołtarza przedstawiciele archikonfraterni literackiej, Stowarzyszenia Uniwersyteckiego Fides et Ratio, Zakonu Stróżów Grobu Chrystusowego. Do ołtarza podejdą także z darami przedstawiciele środowisk twórczych, zakonów, rzemieślników i służby liturgicznej.